Dzisiaj mam trochę kłopot, bo coś mi się z laptopem stało. Także spróbuję powiedzieć to, co Bóg mi położy na serce i może coś z tego mi... Mamy zapewnienie w Ewangelii Jana, że Duch Święty przypomni nam wszystko i o wszystkim nas pouczy. Chciałem dzisiaj, żebyśmy mówili właśnie o Królestwie. Trochę trudno mi będzie bez wersetów konkretnych. Miałem dużo różnych rzeczy powypisywane. Zaczęliśmy właśnie... Wspomniałem o modlitwie Ojcze Nasz. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale: a wy tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak na ziemi. Kiedy modlimy się o królestwo, żeby przyszło, to co mamy wtedy na myśli, jak się modlimy o to królestwo? Na pewno chcemy, żeby Pan Jezus rozpoczął swoje rządy, żeby Jego wola się tutaj działa, żeby wola Boża była sprawowana na całej naszej planecie. Czyli mamy na myśli to, żeby przyszedł do nas, tak? Żeby tutaj to królestwo było. Inną sprawą jest w Biblii to, że czasami jest mowa o naturze niebiańskiej, o tym, że Bóg nas weźmie do swojej chwały. Natomiast Bóg ma być wszystkim i wszystkim we wszystkich, tak jak jest to napisane, czyli ma to królestwo zaprowadzić również na ziemi, bo w tej chwili w niebie wola Boża z tego wynika, że się dzieje. I kiedy Pan Jezus był na ziemi, jak już powiedzieliśmy, bardzo często mówił o tym królestwie. Chodził po ziemi i głosił, że przybliżyło się Królestwo Boże. Również kiedy posłał uczniów w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza, chyba to jest, to przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. I 5 werset 10 rozdziału Ewangelii Mateusza. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: na drogę pogan nie wschodźcie i do miast Samarytan nie wkraczajcie, ale idźcie raczej do owiec, które zginęły z domu Izraela. I to, co nas interesuje, a idąc, głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Czyli to było posłannictwem takim, z jakim Pan Jezus rozesłał apostołów. Tą historię mamy również wspomnianą w Ewangelii Łukasza, 9 rozdział. I zwoławszy 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób. I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. Czyli też posłał, żeby głosili Królestwo Boże i żeby uzdrawiali. I jeszcze w 10, nie, w 11 chyba Ewangelii Łukasza, jak rozsyła Pan Jezus 72 uczniów, to również daje im zadanie takie. 10 rozdział, 2 werset mówi: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proszcie więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. 9 werset: i uzdrawiajcie w nim chorych i mówcie do nich: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Jeśli do któregoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na ulicę i mówcie: nawet proch z miasta waszego, który przylgnął do nóg waszych, strząsamy na was, lecz wierzcie, iż przybliżyło się Królestwo Boże. Także było to głównym celem głoszenie Królestwa. Teraz w zborze studiujemy pierwszy list do Koryntian. W 4 rozdziale, który teraz studiujemy, jest taki werset: albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Tu wcześniej jest kontekst taki, że pewne osoby kwestionują apostoła Pawła, mówią, że jego mowa jest mocna, ale jak przyjdzie, to pewnie tak nie będzie. I apostoł Paweł tutaj mówi, że Królestwo Boże nie na słowie. Tutaj jest powiedziane, zasadza się, ale w innych przykładach jest, że nie, że się zasadza, tylko że jest oparte na mocy chyba. Jeżeli coś w tym, jakiś synonim tego, nie pamiętam teraz, ale że jest oparte na mocy, także tak w zasadzie to powinno być oddane. I co tutaj jest, co tutaj ma apostoł Paweł na myśli? Bo jeszcze miałem kilka wersetów innych z Ewangelii, które mówią o tym, że Królestwo Boże to moc jest i że jest na mocy oparte. Myślę, że warto, żebyśmy się nad tym zastanowili. Co to znaczy, że Królestwo Boże jest oparte na mocy? Myślę, że jest to to, że kiedy ktoś mówi słowo i nie ma w nim mocy, to słowo jest puste. I wtedy, jeżeli nie byłoby mocy w tym słowie, to takie słowo byłoby podobne do słowa, jakie wypowiadają naukowcy, jacyś inni uczeni, filozofowie. Jest to temat dosyć ważny, dlatego że w tym pierwszym liście do Koryntian już mieliśmy o tym mowę w pierwszym rozdziale. Przeczytam 17-18 wiersz. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Tu co prawda ten pierwszy werset, to ta moc, to nie jest dokładnie takie słowo, bo w niektórych przykładach też jest, jest to przetłumaczone na przykład, żeby krzyż Chrystusowy nie był wyniszczony, albo coś w tym brzmieniu. Natomiast werset 18 mówi: albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Czyli dla tych, którzy dostępują zbawienia, mowa o krzyżu jest mocą Bożą. I dalej mamy tą myśl kontynuowaną w wersecie 24. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Czyli Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą nazwany. I dalej drugi rozdział, wersety 5 i 6. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz... do czwartego przeczytamy. Od trzeciego może. I przybyłem do was w słabości, i w lęku, i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. Myślę, że łączą się te wersety z tym czwartym rozdziałem, 20 wersetem. Jest tu też powiedziane o tym, że słowa, mowa o krzyżu, Chrystus, wszystkie takie słowa są mocą Bożą ku zbawieniu. I nasza wiara ma się nie opierać na jakichś rzeczach właśnie, które wynikają z jakiejś filozofii, z jakiejś mądrości, tylko na mocy Bożej, czyli na tych rzeczach, które Bóg nam daje. Myślę, że jak jest mowa o mocy, to też nam się kojarzy Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, kiedy w zasadzie możemy przeczytać od Ewangelii Łukasza końcówki, gdzie jest zapowiedź dania Ducha Świętego. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, 49 werset, może od 47. I począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie na odpuszczenie grzechów. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja zsyłam na was obietnicę mego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Mamy tutaj wspomniane o obietnicy Ojca, o przyobleczenie mocą z wysokości. I przejdźmy do Dziejów Apostolskich, pierwszego rozdziału, 4 werset. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. 8 werset. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i Samarii, i aż po krańce ziemi. I później w drugim rozdziale mamy, ta obietnica się spełnia. Duch Święty zostaje dany uczniom. W zasadzie nie wiem, czy nie był już wcześniej dany, bo na to jakby wskazuje pewien werset, kiedy Pan Jezus tchnął na uczniów i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego. Natomiast tutaj otrzymują obietnicę, czyli moc Ducha Świętego dostają bo tego Ducha Świętego już jest wspomniane w Ewangelii Jana, że mieli wcześniej, że wy go znacie, że przebywa wśród was. Być może Pan Jezus mówił o sobie, ale też na pewno jakaś cząstka tego Ducha była uczniom oddzielona. Natomiast Pan Jezus powiedział, że kiedy odejdzie, to pośle go do nas, żeby nam o wszystkim przypomniał, żeby nas pouczył, żeby objawił nam też jakieś przyszłe rzeczy, też tak jest napisane, i żeby nas pocieszał i żeby był z nami na wieki. I powiem może o słowie moc trochę więcej, bo to słowo moc w grece to jest tak jak, wiecie, jak się mówi po polsku, że coś jest dynamiczne, albo siły dynamiki jakieś z fizyki, to jest takie słowo greckie dynamis, co prawda, tak naprawdę dunamis. I to słowo właśnie z dynamiką jest jakby związane z mocą taką. I przeważnie jak czytamy w Ewangeliach, że Pan Jezus uczynił gdzieś jakieś cuda i tak dalej, to jest właśnie to słowo dynamis użyte. Że Pan Jezus uczynił moce jakieś. Uczynił wiele mocy. Nie, gdzieś nie uczynił wiele mocy, bo nie wierzyli inni ludzie w Niego. W jego ojczystym mieście na przykład. Albo jaką mocą to czynisz. Wszystkie takie zwroty z mocą to jest to słowo dynamis, ale też również cuda bardzo często, bo znaki to jest inne słowo, jak jest o znakach mowa przeważnie, ale cuda to przeważnie jest to słowo dynamis użyte w Biblii, które oznacza moc. Takie samo, jak jest w tym liście do Koryntian, w tych fragmentach, które czytaliśmy. Jeszcze jako przykład jeszcze innego użycia, to jeden taki fragment jest, jak rozdzielił Pan sługom miny, to każdemu rozdzielił według ich mocy, według ich zdolności tam jest, ale też jest to słowo dynamis użyte, dunamis. Także tak mniej więcej przekrój w Biblii wygląda. No, żałuję trochę, że nie mam więcej wersetów. Różne takie ciekawsze jakieś sobie wynotowałem. I dzisiaj właśnie w świecie bardzo jest modny, w starożytnym świecie też w sumie był, ale dzisiaj tak samo jest bardzo modne czytanie jakichś pism naukowych, jakieś rozważania na jakiś temat, co jest dobre, co jest złe. Biblia może pisze tak, ale może inaczej, coś jest dobre, coś złe. Ludzie tak się zastanawiają, rozmyślają na pewne rzeczy, różne wymyślają też sposoby mówienia w taki sposób, żeby ludzi do czegoś przekonać, jakiś marketing jakiś i tak dalej, w jaki sposób coś robić, żeby mówić tak, żeby te słowa miały jakąś w cudzysłowie moc. Na przykład moc przyciągnąć jakichś klientów, żeby coś kupili. Albo przekonanie kogoś do swojej racji. Albo mówienie tak, żeby charyzma była w tej przemowie. I to wszystko ma świat. Natomiast Bóg człowiekowi zaoferował, tym, którzy pójdą za Jezusem Chrystusem, Jego uczniom, zaoferował, że otrzymają tą moc. Przeczytajmy może Ewangelię. Ewangelia Mateusza, kojarzy już rozdział, ale to bym chciał z Łukasza przeczytać. To chyba gdzieś koło 10 rozdziału jest. O tym, żeby szukać Królestwa Bożego. Od 29 przeczytam. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić i nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Lecz szukajcie Królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. O ten werset właśnie mi chodziło, że Ojcu upodobało się dać Królestwo. Tak jak mamy powiedziane na początku Ewangelii Jana, że Pan Jezus do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. I dalej mamy powiedziane w trzecim rozdziale tej Ewangelii Jana, kto może to królestwo odziedziczyć, a raczej kto nie może. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, piąty werset. Jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Także żeby do tego królestwa wejść, trzeba narodzić się z ducha i Myślę, że to wszystko jest razem powiązane. Człowiek naradza się z Ducha, Duch Święty mieszka w nim i kiedy człowiek pielęgnuje tego Ducha w sobie, nie zasmuca go, nie żyje tak, żeby w jakiś sposób nie dbać o świętość w swoim życiu, to ten Duch wespół z naszym Duchem mówi Abba, Ojcze i do nas, Bóg do nas w ten sposób mówi wtedy. I kiedy zobaczymy, jak ten Duch działa na przykładzie apostołów, to zobaczymy, że zanim Pan Jezus odszedł, to tak, zaparł się Piotr, inni też wszyscy się ukryli, bali się po Pana Jezusa zmartwychwstaniu, jeszcze się ukrywali cały czas w jakiś tam, zamykali się, bo się bali, przed Żydami jest powiedziane. Natomiast po wzięciu Ducha Świętego i po otrzymaniu mocy z wysokości, to co było obietnicą Ojca, zupełnie inni ludzie wychodzą, faryzeusze zabraniają im mówić w tym imieniu, oni mówią, no, kogo należy bardziej słuchać, was czy Boga, rozsądźcie sami. I dalej robią swoje. W ogóle się nie przejmują tym. Widać totalną przemianę człowieka. Widać tą moc w ich życiu. Całe dzieje apostolskie też są różnymi znakami i cudami. Też tak nie wiem, naszprycowane, można powiedzieć. Bo co czytamy, to tak, tutaj uzdrowienie jakiegoś tam ślepca, tutaj jakieś tam coś innego, że Paweł rzekł słowo, ktoś tam przestał widzieć, jakaś żmija go ukąsiła, nic mu się nie stało. No co chwilę po prostu jakieś takie niesamowite przejawy, całe dzieje apostolskie, to tak trochę się czyta jak książkę jakąś fantastyczną, natomiast wierzymy w to wszystko, że to wszystko miało miejsce i że to jest prawdą, żeby nie było, że przyrównałem do książki fantastycznej, tylko że się tak czytają, bo takie są rzeczy, których dzisiaj w zasadzie nie oglądamy tak wokół nas. No pytanie dlaczego, ale jeszcze do tego myślę, że wrócimy. Także dlaczego dzisiaj, pomimo tego, że możemy zobaczyć rozwój bardzo literatury chrześcijańskiej, ewangelizacji też nie brakuje, może mogłoby być więcej jej, ale no, to, że są jakieś ewangelizacje, to nie jest rzadką rzeczą w Polsce i na świecie. Dlaczego ludzie nie przychodzą do Boga? Dlaczego jakby to nie działa? Czy jest to związane z tym, że tej mocy brakuje w tym świadectwie, czy może nie brakuje? Czasami się ludzie nawracają. Natomiast wiele kościołów naucza w taki sposób, ich jakby nauczanie jest oparte na doktrynie, na jakichś takich wyuczonych rzeczach, że nie ma czasami w tym Ducha, tak się zdarza, co widać często i po różnych błędach w nauczaniu i też po tym, że nie ma jakby mocy w tym nauczaniu. Szczególnie chodzi o ludzi, którzy takiego słowa słuchają, że ich życie nie zostaje przemienione. Jak to jest powiedziane chyba w liście do Tymoteusza o czasach ostatecznych, 2 Tymoteusza 3:5. Jest tam mowa o różnych takich rzeczach, że ludzie będą w dniach ostatecznych tacy, pyszni tam, złodzieje, nieprzyjednani, okrutni i tak dalej. I 5 werset. Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Czyli są tacy ludzie, którzy nauczą się religii. Mogą nauczyć się wersetów na pamięć, mogą jakiś doktryn się nauczyć, mogą nawet wersety jakieś z Biblii znać, natomiast nie ma to słowo jakby w ich życiu mocy. Nie zmienia się nic, żyją dalej tak jak żyli, są nieprzemienieni po prostu. Jakieś grzechy są w ich życiu, w ich takim życiu nie ma tej przemiany, o której Bóg zapowiedział i która dzieje się w sercach Jego uczniów, Jego naśladowców. Mamy tutaj ostrzeżenie, żeby się takich ludzi wystrzegać. I jeżeli nie będzie tej mocy w słowie, które jest nauczane, to będą to po prostu takie słowa jak mowy motywacyjne, które są stosowane w świecie, że mówi ktoś po prostu coś, żeby ludzi podnieść na duchu w jakiś sposób, ale ale są tacy mówcy motywacyjni, coache jacyś, którzy przychodzą, robią jakieś warsztaty, szkolenia, pomagają ludziom więcej jakby się rozwinąć w życiu, zmienić. Natomiast nie będzie to, o czym mówi Ewangelia. I potem takie słowa rzeczywiście mogą nie mieć mocy, będą takie społeczności nie przybierały jakby liczebnie. Bo kiedy przeczytamy na przykład w Dziejach Apostolskich ten drugi rozdział, Piotr wyszedł, powiedział i 3000 ludzi się nawróciło. Innym razem powiedział na przykład w Atenach, to się tyle aż nie nawróciło, ale też się kilka osób nawróciło. Także wychodził, mówił i jakiś owoc z tego był przeważnie. Być może są też przykłady, że nie jestem teraz pewien, ale może były jakieś sytuacje, że tam nikt na przykład się nawrócił. Ale przeważnie jak czytamy, to ktoś tam się nawrócił, albo nawet kilka rodzin, chociaż czy tam kilka osób, bo nawet tam w tych Atenach, co mówił o zmartwychwstaniu, to mam powiedziane, że tam Areopagita, ten Dion, zapomniałem jak on tam miał na imię, i jakaś tam kobieta też się nawrócili. Bo to była historia taka, że Paweł w Atenach głosił, w pewnym momencie poprosili go, się go zapytali, co ty głosisz za naukę, i tam uwielbiali słuchać różnych historii, więc go zaprosili na Areopag. Kiedy tu powiedział o zmartwychwstaniu, słuchacze stwierdzili, że posłuchają go innym razem o tym. Natomiast ostatni werset, 34. Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy, Areopagita i niewiasta imieniem Damaris oraz inni z nimi. Także te dwie osoby wymienione prawdopodobnie były jakieś tam bardziej może zaszczytne. Ten, co miał Dionizy, Areopagita, no to pewnie coś tam z tym Areopagiem był może jakoś związany, nie wiadomo w jaki sposób, ale skoro takie jakby nosił nazwisko, to kimś tam był znamiennym i uwierzył w to. Także jeżeli chcemy, żeby Bóg działał przez nas, żebyśmy mogli pełnić Jego wolę, pełnić tą służbę, którą przewidział Bóg dla wierzących, którzy mieli przedłużyć jakby to, co Pan Jezus zrobił na ziemi, żeby tą Ewangelię nieść innym ludziom, to musimy starać się o to, żeby Bóg współdziałał z nami, nie tylko w naszym życiu, w naszych jakby charakterach, ale też w tym, co robimy. Czyli musimy szukać Bożej woli. Musimy tak żyć, żeby umożliwić Bogu, żeby dał nam swojego Ducha Świętego, żebyśmy byli pełni tego Ducha Świętego, żebyśmy słyszeli Jego głos, żebyśmy potrafili też Jego wolę rozpoznawać w tym, co robimy. Bo jeżeli tego nie będzie, to nasza mowa dla ludzi będzie głupstwem i nie tylko, ale nie będzie też z tego owoców. I pomyślmy tak, Bóg daje nam Ducha Świętego, mamy taką obietnicę, ale zobaczcie tak w życiu jak jest. Czy ktoś ustanowi kogoś prezesem jakiejś firmy, jakąś osobę, która na przykład nie rozwija się jakoś swojej osobowości i jest taką osobą, która tam do niczego się za bardzo nie nadaje i nawet się nie stara tego zmienić? No nie, raczej się wybiera osoby, które przykładają się i starają się coś takiego zrobić. No wiem, że w kraju, w którym żyjemy, to różne są tam układy i czasami może się zdarzyć też tak, że ktoś po znajomości zostanie. Natomiast nie liczyłbym na to, że Bóg jakoś tak zobaczy, o, po znajomości to cię tutaj, to tam cię lepiej potraktuje. Musimy jakby zapłacić za to cenę pewną. I o tej cenie już wielokrotnie mówiliśmy, było mówione. Pan Jezus powiedział, kto przykłada rękę do pługa, a ogląda się wstecznie, jest niegodzien. I kto nie wyrzeka się wszystkiego, też nie może być moim uczniem. I musimy z pewnych rzeczy zrezygnować. Powiem Wam taki przykład. Mieliśmy kiedyś takiego psa, nie wiem, może niektórzy kojarzą, Chica miał na imię. I tego psa, jak tam z moim bratem byliśmy mali, to też stresowaliśmy trochę. I uczyliśmy tego psa, że jak się mu położy jedzenie i się mu powie, żeby nie ruszył, to że miałby nie ruszyć tego jedzenia. I no pierwszy raz, jak położyliśmy ten, no to chwila, już cap, zjadł to jedzenie. No ale jak dostał klapsa ten pies, drugi raz sytuacja, też ruszył. Ale za którymś razem już zauważyliśmy, że ten pies się sucha. I wiecie, co było ciekawe, że ten pies, jak mu położyliśmy to jedzenie, to tak głowę odwracał, żeby nie patrzeć na to jedzenie. Bo on wiedział, że jak spojrzy na to jedzenie, to powstanie jakby pokusa w jego życiu. I mówię to po to, bo w naszym życiu też tak jest, że prowadzimy życie, jeżeli chcemy prowadzić życie z Bogiem, musimy się pewnych rzeczy wyzbyć z naszego życia. Musimy na pewne rzeczy nawet nie patrzeć w ogóle, bo powodują one jakieś pokusy w nas. Tak samo jak sportowcy, jest to też porównane w Biblii, apostoł Paweł do zapasów przyrównuje, czy do biegu, że sportowcy wszystkiego się, czy żołnierz, że wszystkiego się jakby wyrzeka, żeby się przypodobać temu, który go przyjmuje do służby, ale też wiemy, że sportowcy, którzy zawodowo jakiś sport trenują, to mają specjalną dietę. Jakichś dietetyków mają, jak jakieś tam są wyższe ligi, to no nie ma mowy, żeby sobie poszedł do fast fooda i sobie zjadł tam, co tam podają, kebaba, czy jakiegoś hamburgera, czy frytki, czy coś. Tylko ma jakąś dietę zbilansowaną, bardzo rygorystyczną. No i jak chce być w tym tam promilu, czy jeszcze mniejszej części najlepszych ludzi, no to się do tej diety musi dostosować, bo takie drobne rzeczy mają znaczenie. I myślę, że to samo co do życia z Bogiem. Jeżeli chcemy, żeby Bóg rzeczywiście działał przez nas w taki sposób, jak to było kiedyś, to musimy i w taki sposób, żeby jakby Bóg z nami współdziałał, żeby szedł z nami tam, gdzie idziemy, żeby tą pracę Duch Święty wykonywał w ludziach, z którymi rozmawiamy, to nie ma mowy o tym, żebyśmy jedli takie frytki czy kebaba, no, duchowo to przenosząc, nie? Czyli jakieś takie rzeczy robić, które nas odciągają od Boga. Apostoł Paweł powiedział, że wszystko sobie poczytuje za śmieci, byle tylko Chrystusa mógł pozyskać. I myślę, że tak samo powinniśmy w naszym życiu do tego podchodzić. Wiem, że to nie jest łatwe, bo wszyscy, co tu żyjemy, no to różne jakieś wypełniacze czasu, takie fast foody duchowe, to nam się gdzieś w życiu pojawiają. Natomiast musimy o to dbać. Ja widzę często, że pewne rzeczy, które robię w życiu, powodują, że moja relacja z Bogiem słabnie i staram się z takich rzeczy rezygnować po to, żeby lepiej ta relacja wyglądała. Mamy powiedziane też o różnych środkach do tego. A to może też jeszcze, to jeszcze później powiem. Chodziło mi o środki, w jaki sposób możemy dbać o to też, żeby ta relacja z Bogiem była lepsza. Jeszcze co do przekonywania ludzi. Myślę, że najlepszą rzeczą, jaką możemy ludzi przekonać, to jest żywe świadectwo. Żywe świadectwo najlepiej z naszego życia, z pierwszej ręki. Bo co z tego, że powiem, wiesz, gdzieś tam ktoś żyje, jakiś człowiek, który to robi, tamto i Bóg w jego życiu działa. No jak to na przykład w moim życiu nie będzie działało? Jakie to jest świadectwo? No, jeżeli to nie działa w twoim życiu, to po co w ogóle mi o tym mówisz? No, także musimy mieć żywe świadectwo. Jeżeli tego świadectwa nie mamy żywego, módlmy się o to, żeby Bóg nam takie żywe świadectwo dał. Przyłóżmy się do tego, starajmy się, żeby do Boga się zbliżyć. Jak się zbliżymy do Boga, to Bóg zbliży się do nas. Mamy to powiedziane też taką obietnicę. W Ewangelii Jana mamy bardzo dużo obietnic takich, które nam daje Pan Jezus. Ma myśli tutaj o tym, że na przykład w 14 rozdziale mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto we mnie wierzy, także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię, i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca i o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Tu jest powiedziane, że każdy, kto wierzy we mnie, będzie dokonywać uczynków, które ja czynię, i większe nad te. I dalej mamy oczywiście warunki powiedziane, że 15 rozdział, wiersz 7. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje trwać w was będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moi. 10 werset myślę, że jest tutaj kluczem. Jeżeli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To jest według mnie klucz właśnie, żeby trwać w tym, co Jezus przekazał. Dlatego powinniśmy patrzeć, co Jezus przykazał swoim uczniom i brać z tego przykład, dlatego że pod koniec Ewangelii Mateusza mamy powiedziane, że Pan Jezus posłał swoich uczniów, a jak się modlił w arcykapłańskiej modlitwie, to powiedział, że nie tylko prosi za uczniami, ale też za tymi, którzy przez nich uwierzą. W każdym razie na końcu Ewangelii Mateusza mamy powiedziane 18 werset. A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Także Jezus powiedział tutaj w skrócie, bo powiedział, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, to znaczy, że jeżeli uczniami jesteśmy, to też tego mamy przestrzegać. I w tych Ewangeliach trzeba takie rzeczy znaleźć, co Jezus przykazywał uczniom, że mają czynić. Natomiast właśnie są dwa takie podejścia w chrześcijaństwie, które takie dwa nurty, które można znaleźć. Jeden nurt to jest właśnie taki, który mówi, że ta moc, o której mówił Pan Jezus, o której jest w Biblii powiedziane, to chodzi o moc właśnie świadectwa, moc tego, że jak mówimy słowo, to Bóg dotyka serca człowieka i ten człowiek, jego serce zostaje przemienione i uwierzy. To jest jedno spojrzenie. Natomiast jest też drugie spojrzenie, które nawołuje do czasów Dziejów Apostolskich i mówi, że takie rzeczy, jakieś cudowne, które działy się w Dziejach Apostolskich, są Bóg przewidział dla Kościoła i każdy może z nich skorzystać. Też o tym mówi na przykład list do Koryntian, właśnie 12 rozdział, gdzie jest proszenie o dary. 12 rozdział, werset 7. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Także mamy tutaj mowę o tym, że takie rzeczy Bóg przewidział i mamy też mowę o tym, żeby zabiegać o różne dary łaski. Werset 31. Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Ta droga jeszcze doskonalsza to jest miłość. Natomiast po tym 13 rozdziale, pierwszy werset 14 rozdziału mówi: dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, żeby prorokować. Także mamy zaproszenie do tego, żeby się o takie dary starać. To, że ich nie widzimy tak powszechnie, o czym to może świadczyć? Też są różne na to wytłumaczenia. Pierwsze wytłumaczenie to jest takie, że niektórzy ludzie mówią, że po prostu to się skończyło, że to było przewidziane dla pierwszego kościoła, potem pewne rzeczy się zmieniły i Bóg już w ten sposób nie działa, zmienił jakby sposób swojego działania. To jest jedno wytłumaczenie. Inne wytłumaczenie jakie może być? No może być takie, że może nie spełniamy warunków wszystkich, jakie są powiedziane w Biblii. Bo Pan Jezus powiedział, że kto nie wyrzeknie się wszystkiego, nie jest mi godzien. Także to też może być przyczyną, że takie rzeczy się nie dzieją. Może być też przyczyną to, że sami nie wierzymy w takie coś, że takie coś może się wydarzyć, że Bóg może jakiegoś cudu dokonać, że ktoś może zostać uzdrowiony na przykład. Albo że może Bóg dać jakiś znak potrzebny do tego, żeby ktoś w ogóle uwierzył. Też takie świadectwo słyszałem, że bo w Dziejach Apostolskich to tych znaków było dużo i ludzie widząc znaki często wtedy się pytali, co mają czynić, albo no, widzieli, że po prostu, że Bóg jest żywy. I myślę, że ludzie muszą zobaczyć, że Bóg jest żywy. Albo przez nasze świadectwo, albo przez jakieś inne takie właśnie rzeczy, może w jakimś sensie nadprzyrodzone. Natomiast, żeby takie coś się zadziało, to Bóg musi z nami współpracować. A żeby Bóg z nami chciał współpracować, to musimy stać się świętymi. Musimy dążyć do świętości, musimy dyscyplinę sobie narzucić i jest to trudne. I myślę, że jeżeli tego nie osiągniemy, to też może być przyczyną właśnie, dlaczego tych rzeczy nie ma. Dlatego, że jak zobaczymy, no to też właśnie, jak się spojrzy na przykład w Polsce, takich historii niewiele mamy. Ale jak się spojrzy gdzieś na Afrykę, na Azję, takich historii jest dużo. Dlaczego? Czy dlatego, że Bóg działa w Azji i w Afryce, a w Europie nie działa? Czy może dlatego, że w Azji i w Afryce ludzie, którzy są prześladowani, wszystko stawiają na jedną kartę na Boga i polegają na Bogu, a w Europie, gdzie jest pełno rozpraszaczy, to ludzie po prostu no, jedzą tego kebaba, tak można powiedzieć. Nie wiem tego do końca, natomiast tak mówię, że jest to temat warty rozważenia, dlatego że jeżeli takie rzeczy nadal są dla ludzi wierzących, to dlaczego byśmy mieli z nich nie skorzystać? A może nawet więcej, jeżeli nie ma takich rzeczy w naszym życiu, nie żyjemy jakoś tak blisko z Bogiem, to może jest coś nie tak w naszym życiu, może coś trzeba poprawić, może trzeba się otrząsnąć, obudzić i wziąć się na serio za to życie z Bogiem. Mówię to również do siebie oczywiście, bo dotyczy temat, myślę, wszystkich nas. Natomiast myślę, że jest to temat tak szeroki i powszechny w Biblii, aż dziwne by było, gdyby tak szeroki temat okazał się dzisiaj, że jest nieaktualny, bo to w całym praktycznie Nowym Testamencie to występuje. Niektórzy też robią analogię taką i mówią, że Pan Jezus właśnie jak posłał uczniów, apostołów 12, potem posłał 72 uczniów i dał im moc nad różnymi duchami nieczystymi i jakieś inne rzeczy, że mogli uzdrawiać i ich po to posłał, to mówią niektórzy, że w Ewangelii Mateusza, kiedy posyła ludzi, żeby czynili uczniów, to po to właśnie, żeby ludzie takie rzeczy robili. Myślę, że z tymi myślami was zostawię. Chciałbym, żebyśmy wszyscy wzrastali, bo też wiem, że to, jaką społeczność tworzymy, też ma wpływ na nas wszystkich, bo jak człowiek żyje z ludźmi pełnymi ducha, to się też podnosi i staje się pełny ducha. Natomiast jak człowiek żyje z ludźmi, którzy stygną, to też stopniowo zaczyna stygnąć. Nie chciałbym, żeby tutaj w zborze ktoś zaczął stygnąć. Chciałbym, żeby wszyscy byli gorący i myślę, że każdy z nas tego by chciał. A wierzę, że jak wszyscy będziemy gorący, to będziemy jedni drugich podpalać też, zapalać do tego, żeby żyć z Bogiem blisko, żeby być ambasadorami Jego Królestwa tutaj na ziemi, żeby myśleć o tym codziennie, kiedykolwiek gdzieś idziemy, mamy z kim styczność, o tym, żeby mówić ludziom Ewangelię. A mogę powiedzieć o sobie, że bardzo często o tym zapominam. Także życzę każdemu, żeby z tego wyciągnął dobre wnioski i żeby mógł żyć z Bogiem tak, żeby się Bogu to podobało.